drodzy, trzecia odsłona. Mianowicie w tej chwili wybrałem na wojowników wiary świętego Pawła. Taka jest trójca: Abraham, Maryja i święty Paweł. Dzieje apostolskiej listy świętego Pawła zawierają dość dużo danych o jego życiu i działalności, to obydwa źródła mówią niewiele, jeżeli by nie powiedzieć nawet nic o jego rodzinie. Nic nie wiemy, jak miała jego matka na imię, jak miał jego ojciec na imię. Przez przypadek tylko dowiadujemy się, że ojciec był Żydem, jako Żyd legitymował się pochodzeniem z rodu Benjamina, że był to Żyd ortodoksyjny, a więc wiara tam była bardzo mocno od wczesnych lat, bardzo mocno utwierdzona i stąd zamiłowanie jego do Pisma Świętego. Możemy dzisiaj prześledzić, przeczytać wszystkie listy świętego Pawła i zobaczymy, jak on używa, jak on posługuje się Pismem Świętym Starego Testamentu, czy Pismem Świętym z innych miejsc, z Nowego Testamentu, i kiedy chce przedstawić jakiś problem, jakieś zagadnienie. Natomiast dowiadujemy się, że miał siostrę, ale o tej siostrze też nic nie wiemy. Natomiast wiemy o jego siostrzeńcu. Kiedy został aresztowany w pewnym momencie w Jerozolimie, to wtedy siostrzeniec jego działał i doniósł mu o tym, że na niego szykują jakiś zamach. Gdy o tej zasadce dowiedział się siostrzeniec Pawła, przyszedł, wszedł do twierdzy i opowiedział o tym Pawłowi. Paweł przywołał jednego z setników i rzekł: zaprowadź tego młodzieńca do trybuna, ma bowiem mu coś do powiedzenia. Ten więc zabrał go z sobą, zaprowadził go do trybuna i powiedział: więzień Paweł przywołał mnie i poprosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma tobie coś do powiedzenia. Trybun wziął go za rękę i odprowadziwszy na bok, dopytywał się, cóż to ma za wiadomość do oznajmienia. Odpowiedział: Żydzi postanowili prosić cię, abyś jutro sprowadził Pawła do Sanhedrynu pod pozorem dokładniejszego zbadania jego sprawy, lecz ty ich nie słuchaj, bo ponad 40 spośród nich czyha na niego. A więc zrobili taką zasadzkę, żeby po drodze zamordować Pawła. I ich było 40. Oni zobowiązali się pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki go nie zabiją. I już teraz są w pogotowiu, czekając na twoje przyzwolenie. Wtedy trybun odprawił młodzieńca, nie mów nikomu, nakazuje mu, żeby o tym wszystkim, że o tym wszystkim mi powiedziałeś. Nie wiadomo, czy ów siostrzeniec sam mieszkał w Jerozolimie, czy też ze swoją rodziną, to znaczy przynajmniej z własną matką, to znaczy siostrą świętego Pawła. W przypadku tej ostatniej ewentualności nic też nie wiadomo, kiedy i dlaczego opuściła ona Tars. Bo święty Paweł urodził się w mieście Tars w Cylicji około 6 do 9 roku po Chrystusie. Czyli był o tyle młodszy od Chrystusa, o 6 do 9 lat. Cylicja to była ciekawa kraina, znajduje się obecnie w Turcji i była o tyle ciekawa, że była to dolina między łańcuchem gór Taurus i Morza Śródziemnego. Tamtędy prowadziła droga,
droga handlowa.
No to wiadomo, co to znaczy w starożytności, jeżeli prowadziła droga handlowa. Tam odbywało się wszystko. I było życie, był handel. Stąd przekraczali tą drogą wielokrotnie kupcy, handlarze. Stąd te tereny nie należały do najbiedniejszych. Co więcej, przez tę dolinę przepływała rzeka, spławna przez cały rok. Czyli dołączając do tego, że tamten teren był połączony tą drogą handlową, gdzie kupcy wszyscy się zatrzymywali, gdzie mogli handlować, gdzie mogli pewne rzeczy wymieniać, to jeszcze droga morska prowadzona przez tę rzekę była spławna cały rok. Miasto żyło z handlu. Zarówno kraina, jak zwłaszcza miasto Tars, gdzie urodził się święty Paweł, aczkolwiek nie było wolne od wpływów wschodnich, pozostawało zwłaszcza od czasów Aleksandra Wielkiego pod wielkim działaniem kultury i religii greckiej. Cieszył się również Tars posiadaniem własnego uniwersytetu i to tak znakomitego, że z jego powodu całe miasto przyrównywano niekiedy do Aten. Ateny, które słynęły z wielu uniwersytetów, z wielu wielkich myślicieli, którzy gromadzili uczniów, którzy gromadzili tam ludzi przy sobie. Stąd zawsze takie tereny miały wielkie szanse rozwoju. Paweł, czy Szaweł wcześniej, bo jeszcze nie był nawrócony, a więc nie był ochrzczony, nie przyjął świętego imienia świętego Pawła, Szaweł, był przyzwyczajony w domu rodzinnym do pracy fizycznej. Rzecz ciekawa, że wszyscy późniejsi rabini mieli wyuczony jakiś zawód, jakiegoś rękodzielnictwa. Między innymi Szaweł umiał tkać namioty. A więc to był jego taki, można by powiedzieć, codzienny czas do tego, żeby móc stanąć na nogi o własnych siłach. Należy przypuszczać, że już jako dziecko, skończywszy piąty rok, ciekawa rzecz, piąty rok, i Żydzi uczyli już czytania. Niektórzy czytali bezbłędnie. Przez wiele, wiele lat byli ćwiczeni i tacy młodzi, takie dzieci, już mogły pochwalić się tym, że umieją czytać, a więc byli przygotowywani do wielkich historii. W 13 roku życia młodego człowieka, ale niestety tylko młodego człowieka, była tak zwana bar mitzwa. Bar po aramejsku znaczy syn, mitzwa to jest przymierze. A więc stawał się synem przymierza. To było coś podobnego do naszego bierzmowania. Ważna okoliczność dla młodego człowieka, bo wtedy otrzymywał do ręki pergamin z Pismem Świętym, musiał pewien kawałek Pisma Świętego przeczytać, a potem zrobić taką publiczną dyskusję, wytłumaczyć, co to oznacza to, co przeczytał. Jeżeli wszyscy inni nauczyciele stwierdzili tak, rzeczywiście on to zrozumiał, czy on to poprawnie wytłumaczył, stąd promowali go do dalszego biegu historii. Dopiero po 15 roku życia rozpoczynał dość długo trwający proces wprowadzenia młodego Izraelity we wszystkie tajniki wiedzy biblijnej. Ponieważ Paweł sam oświadcza, że prawami obywatela rzymskiego cieszy się od urodzenia, a więc był obywatelem rzymskim. Kiedy chcieli go w pewnym momencie biczować, to on powiedział, nie,
Jestem obywatelem rzymskim, a obywatela rzymskiego nie można było dotknąć. No i z tym się uratował, tym się chlubił. To obywatelstwo rzymskie można było posiadać za jakieś zasługi, jeżeli chodzi o Żydów, albo można było to kupić za pewną sumę pieniędzy. Jakimi sposobami on wszedł w to, że został obywatelem rzymskim, tego nie wiemy. Teraz jest pytanie, czy jako młody chłopak tam w tym rodzinnym Tarsie, czy on chodził do szkoły pogańskiej? Bo jeżeli chodził do szkoły pogańskiej, to miał dostęp do tego, żeby zapoznać się ze wszystkimi tajnikami, prądami tymi, które wtedy były lansowane, które były wtedy używane. Ale my wiemy skądinąd, że Żydzi bardzo byli sceptyczni co do takich szkół. Oszczędzali swoje dzieci, nie posyłali ich do szkół pogańskich. No bo tam bardzo łatwo wtedy było, żeby zetknął się z zupełnie inną atmosferą. Niewykluczone, że w następnych latach młodości Szaweł wspomagał własnego ojca w jego pracy zawodowej, trudniąc się sztuką wyrabiania namiotów. I ciekawa rzecz, że kiedyś spotkał innych Żydów, którzy zostali przepędzeni z Rzymu, zostali przepędzeni do Grecji i tamci też robili namioty. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował, zajmował się wyrobem namiotów. Taka była historia wczesnego pobytu, wczesnego życia Szawła, który później stał się Pawłem. I kiedy doszedł do pewnych lat, został wysłany do szkół do Jerozolimy. Jerozolima słynęła z wielkiego konserwatyzmu, z wielkiego sztuki tych szkół, które tam się znajdowały. Tam między innymi był taki rabin Gamaliel, który swego czasu nawet bronił świętego Piotra i świętego Jakuba przed zarzutami skierowanymi przez Żydów. W tej szkole Gamaliela uczył się Szaweł Biblii, której znajomość podziwiamy po dzisiejszy dzień w jego listach, łącznie zresztą z interpretacją Biblii według metody stosowanej wtedy przez rabinów. Żydzi przebywający w Jerozolimie grupowali się w pewnych gromadach w zależności od tego, skąd pochodzili. I na przykład mamy tam powiedziane, że gromadzili się w synagodze, która należała do Cylijczyków. Czyli ci, którzy pochodzili z Cylicji, gromadzili się w pewnym miejscu. Paweł nie założył nigdy swojej rodziny. To jest ciekawe, bo obowiązkiem Żyda, zwłaszcza rabina, jest posiadać rodzinę. Obowiązkiem. A tu nie założył rodziny. Co było powodem tego, kiedy później nawrócił się, kiedy już został uczniem Jezusa Chrystusa, to wiadomo, że całym sercem podążał za Jego nauką i to było w jakiś sposób wytłumaczone. Nie umiał działać tak do połowy. On działał całym swoim rozmachem i wtedy cały poszedł za Chrystusem. W czasie pobytu Pawła, jeszcze jako młodzieńca, w Jerozolimie Dzieje Apostolskie wymieniają, że Szaweł był obecny przy kamienowaniu świętego Szczepana. Był obecny. Ale był obecny w jaki sposób? Mógł tamtędy przechodzić, no i zobaczył kamienowanie i był obecny, nie? Albo był obecny aktywnie ze sobą. Znów brak bliższych danych, które umożliwiałyby znalezienie odpowiedzi na takie oto pytania. W jakim charakterze Paweł tam się znajdował? Nie wiadomo również, czy przedtem zetknął się Szaweł kiedykolwiek ze Szczepanem, czy był wśród tych, którzy nie mogli sprostować mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał święty Szczepan. W tym czasie, kiedy było kamienowanie Szczepana, to Dzieje Apostolskie mówią, a ja odpowiedziałem, Panie, oni widzą, że zamykałem w więzieniu tych, którzy wierzą w Ciebie i biczowałem w synagogach, kiedy przelewano krew Szczepana, Twego świadka. Byłem przy tym i zgadzałem się i pilnowałem szat jego. Czyli z tego wynika, z tego tekstu Dziejów Apostolskich wynika, że Szaweł świadomie uczestniczył w zabójstwie Szczepana, że zgadzał się na jego śmierć. Obecność Szawła przy kamienowaniu Szczepana dała powód dla Tertuliana, jednego z pierwszych wielkich pisarzy, który powiedział tak: krew męczenników jest posiewem chrześcijan. A więc to, że on uczestniczył, że asystował przy śmierci Szczepana, spowodowało łaskę jego nawrócenia. Krwawe prześladowania chrześcijan znajdowało, jak się zdaje, pełną aprobatę intelektualną i emocjonalną u tego młodego faryzeusza. Oto co pisze święty Łukasz. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę, dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś tam znalazł. Czyli zaczyna się ta historia, która później tak bardzo jest znana w tej literaturze Dziejów Apostolskich. Mianowicie Szaweł występował w imieniu Sanhedrynu, czyli najwyższego urzędu żydowskiego, i jechał do Damaszku, do Syrii obecnej, żeby tam znaleźć, bo chrześcijanie zostali rozproszeni. Rozproszeni po całym wtedy cesarstwie. Wobec tego szukał tych chrześcijan w Damaszku. I właśnie tam w drodze do Damaszku zaszły wielkie historie. Można by tak powiedzieć, że Szaweł nienawidził chrześcijan, dlatego że oni inaczej rozumieli Pismo Święte. Oni uważali, że Mesjasz powinien cierpieć i w ten sposób zdobywać ludzi dla Królestwa Bożego. Powinien cierpieć. Natomiast oni byli przyzwyczajeni do tego, żeby Mesjaszem był ten wojujący jakiś przedstawiciel, który w jednej chwili swoją siłą, swoją potęgą tak zgniecie przeciwników, że na pierwsze miejsce wyjdzie Mesjasz. Ale nic z tego nie było przy tym wypadku. Z tej samej ideologii głoszonej przez Chrystusa chyba najtrudniej było Pawłowi pojąć chrześcijański stosunek do wszystkiego, co biedne, poniżone, opuszczone. Czyli nie tylko sprawa Mesjasza, ale to, że chrześcijaństwo zwracało uwagę na biednych, opuszczonych, to było nie do przyjęcia dla tego młodego faryzeusza, który wystąpił z taką powagą przyjętą od najwyższych władz żydowskich, żeby tych przeciwników związać, dostarczyć do więzienia, żeby rozproszyć chrześcijaństwo. Wynikiem pełnej zaangażowania prześladowczej manii czy działalności Szawła było rozproszenie się chrześcijan jerozolimskich. Otóż chrześcijanie do roku 66 po Chrystusie, kiedy przyszli Rzymianie, żeby w 70 roku zdobyć Jerozolimę, potem chrześcijanie się rozproszyli po całym terenie. Już w samej Jerozolimie niewielu było chrześcijan, chociaż zostali. Zostali przy Wieczorniku, potem zostali w Betlejem. Byli, ale byli ukryci. Tak to się rozproszyli. I to właśnie spowodowało, że uaktywnił się cały Sanhedryn, cała władza, żeby móc siać grozę. Dysząc rządzą zabijania uczniów pańskich, ruszył Szaweł na bardzo specyficzne misje do Damaszku. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog Damaszku, aby mógł więzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety zwolenników tej drogi. Otóż Sanhedryn jako taki nie miał władzy na terenie Syrii. Nie miał władzy tej zewnętrznej, tej, można by powiedzieć, gospodarczej czy politycznej, ale miał władzę religijną. Żydzi byli skupieni wokół jednego, żeby bronić ich sposobu myślenia, ich sposobu oceniania Starego Testamentu, natomiast chrześcijaństwo stanęło po ich stronie, stanęło naprzeciwko. I wtedy doszło do tego dziwnej sytuacji. Mianowicie już był bardzo blisko Damaszku, już było widać mury Damaszku, kiedy nagle światłość z nieba. Światłość z nieba, która powaliła świętego Pawła. I święty Paweł 3 razy w Dziejach Apostolskich opisuje swoje powołanie. Każde powołanie jest w innej sytuacji. Pierwszy raz opisuje swoje powołanie, ja bym powiedzieć, w taki sposób ogólny. Potem drugi raz opisuje, kiedy jest w więzieniu w Jerozolimie. A trzeci raz opisuje, kiedy znajduje się przed samym Herodem i chciał mu wytłumaczyć, jak do tego doszło, że on zmienił religię, że stał się zupełnie kimś innym. Otóż, gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To było niezrozumiałe. Przecież on prześladował ludzi. Ludzi, którzy wierzyli niejakiemu Chrystusowi. A tu nagle taki głos: dlaczego mnie prześladujesz? A on zapytał: Panie, a kim ty jesteś? Jezus odpowiedział: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic już nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. Przeżył niesamowite spotkanie. Przeżył to spotkanie z Jezusem Chrystusem, który był światłością. I teraz starajmy się zrozumieć, jak on musiał zmienić swoje myślenie, jak on musiał zmienić swoją osobowość, bo nagle spotkał się z kimś, którego nienawidził, którego prześladował. I dlatego święty, no wtedy jeszcze nie święty, tylko Szaweł, wtedy był oniemiały z tego, co się stało właśnie po tej drodze. Kiedy wydawało się, że już był u celu, już było widać Damaszek, nagle on zostaje zatrzymany, a potem zostaje wprowadzony. Co się z nim stanie? Jakie będą jego koleje losu? Jak się nim, jak go potraktują, jak się nim zaopiekują? Nic nie wiedział. No bo jechał, żeby ich prześladować. Natomiast spotkał takie wydarzenie, no i teraz musi do tego wydarzenia się odnieść. Później, kiedy już znajdował się w Jerozolimie, po tych wszystkich perypetiach, o której dalej będziemy mówić, zwraca się do zebranych swoich Żydów i mówi im, jak to stało się w drodze do Damaszku, jak on z obrońcy judaizmu stał się uczestnikiem innej religii. I mówi tak, to było po kilku latach od tamtego wydarzenia. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle koło południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? A kto ty jesteś, Panie? Rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. W pierwszym wypadku mówił, że słyszeli, ale nic nie widzieli. A teraz mówi, że nie słyszeli. Powiedziałem więc: co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: wstań, idź do Damaszku, a tam ci powiedzą, co masz czynić. Ponieważ zaniewidziałem odblasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, to był chrześcijanin, prawdopodobnie to był proboszcz tamtej parafii, który no, organizował, który odpowiadał za tę gminę w Damaszku, mówi: bracie, Szawle, bracie, kto do niego mówił bracie? A teraz słyszy: bracie, przejrzyj. I w tejże chwili spojrzałem na niego, on zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał jego wolę i ujrzał sprawiedliwego i jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył teraz o tym, co widziałeś i słyszałeś. Czyli w tym wszystkim zamknięta jest teraz jego misja. Co on będzie dalej robił? Jak on dalej będzie się zachowywał? Kim on będzie? Dlaczego teraz zwlekasz? Pytał głos. Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając jego imienia. Czyli już teraz rozumiemy. Szaweł, przeciwnik, prześladowca chrześcijan, i nagle słyszy głos: ochrzcij się. No i biedak się ochrzcił. Przyjął imię świętego Pawła. Gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, upadłem w zachwycenie. Ujrzałem go, Jezusa. Spiesz się i szybko opuść Jerozolimę, powiedział do mnie, gdyż nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja odpowiedziałem: Panie, oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w ciebie. Biczowałem w synagogach, a kiedy przelewano krew Szczepana, twojego świadka, byłem przy tym i zgadzałem się i pilnowałem szat jego zabójców. Idź, powiedział do mnie Jezus, bo ja cię posyłam daleko do pogan. No, można by powiedzieć, że trochę Pan Jezus go uratował. A więc nie pójdziesz do swoich braci, bo od nich nie słyszałeś takiego słowa brat, to ci to słowo powiedział dopiero przełożony gminy chrześcijańskiej w Damaszku. Bracie Szawle, przejrzyj, bo chrzest to jest przejrzenie, to jest nowe spojrzenie, nowe spojrzenie na wszystko. To było drugi opis, jak on to rozumiał, to spotkanie z Jezusem Chrystusem. A trzecie przemówienie wykonał przed królem Agrypą II i jego żoną Berenikę, aby bronić się przed swoimi rodakami, przed Żydami. Stara się przekonać swoich słuchaczy, że życie i dzieło Jezusa nie są sprzeczne z judaizmem, lecz stanowią wypełnienie nadziei mesjańskiej. I pisze tak. Tak, jechałem do Damaszku z upoważnienia i polecenia najwyższych kapłanów. W południe podczas drogi ujrzałem o królu światło z nieba, jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy podróży. Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. A kto jesteś, Panie? Zapytałem. A Pan odpowiedział: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się także po to, aby ustawiać się zasługą, świadectwem tego, co zobaczyłeś i tego, co ci objawię. Obronię cię przed ludem, przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Zobaczcie, odmówi o chrzcie, o tej światłości, która odwróci ich od tego, co czynili dotąd. Odwróci się od ciemności do światła. Takie jest działanie Chrztu Świętego. Aby przez wiarę we mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić królu Agryppo. To jest trzecie opowiadanie samego Szawła, który doświadczył tego dziwnego spotkania z Jezusem Chrystusem i później, co mu Chrystus powiedział. Pod Damaszkiem miało miejsce niewytłumaczalne w żaden sposób naturalny spotkanie Szawła z Chrystusem. Paweł prawie później sam powie, że było to wzięcie pod całkowitą obecność Jezusa Chrystusa, że stał się własnością samego Jezusa. Mówi: zostałem zdobyty przez Chrystusa. Z Jezusem spotkanym pod Damaszkiem dostrzegł Paweł najwyraźniej Syna Bożego i zrozumiał, że jego dotychczasowe prześladowanie chrześcijan było występowaniem przeciwko samemu Chrystusowi. Ale co działo się w świadomości tego człowieka? Jak on przeżywał to wszystko wewnętrznie? Rzecz dokonuje się u bram Damaszku, czyli wtedy, kiedy Szaweł był już prawie u celu swojej prześladowczej wyprawy. Pewnie przesuwały mu się przed oczyma obrazy udanych akcji, pewnie odczuwał już niejako zapach krwi, bo tak chyba należałoby rozumieć słowa Łukasza: Szaweł, dysząc żądzą zabijania uczniów pańskich. Wtedy właśnie Bóg wkracza ze swoimi planami i Pan Bóg postępuje według własnego harmonogramu. Wyrazem tej interwencji jest światłość. Światłość ma w Biblii dobrą reputację, mimo że posiada właściwości oślepiające. Światło jest synonimem dobra, cnoty, moralnej czystości. Żeby nie było wątpliwości, co owa światłość oznacza i kogo reprezentuje, święty Łukasz podaje, że pochodzi ona z niebios, czyli jest wysłannikiem samego Boga. Ale Bóg czasami nie działa przez światłość, czasami działa przez ciemność. Święty Jan od Krzyża, Święta Teresa z Avila, Święty Jan Wianney przeżywali swoje czarne noce i wtedy również przemawiał do nich Pan Bóg. A więc Pan Bóg może przemawiać przez światłość, ale może również przemawiać do nas przez ciemność. Oszołomiony nagłym i zbyt silnym światłem, Szaweł upadł na ziemię. Normalnie człowiek nie bywa obezwładniony światłem do tego stopnia, żeby aż stracił władzę w nogach i upadł na ziemię. Tu chodzi o coś więcej. To nie sama światłość, to raczej dawca tego światła tak wpłynął na jego życie, na jego myślenie, że on poczuł się zachwiany w dotychczasowej filozofii i w dotychczasowym myśleniu. I tak się stało, że Szawał zamiast wąchać krew tych zabijanych osób, to teraz jak wąż wącha proch ziemi. Bardziej wstrząsające od światłości nieznanej dla ludzkiego wzroku były dla uszu Szawła słowa wypowiedziane przez Jezusa. Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? No i ciągle pytamy, co działo się w duszy Szawła, kiedy Jezus wypowiadał te słowa. W zapędach prześladowczych towarzyszyło mu raczej przeświadczenie, że on, Szaweł, może wszystko. Szaweł dochodzi do przekonania, że ma do czynienia z potężniejszym od siebie i przeraził się. Spotkał się z kimś, kto jest potężniejszy od niego. Ten właśnie, który siał grozę i dyszał rządzą zabijania, sam teraz leży na ziemi i drży z przerażenia. Zdobywa się jednak na to pytanie. Panie, kim ty jesteś? Mamy prawo przypuszczać, że odpowiedź była pewnym zaskoczeniem. Wszystko, co Szaweł uznawał za prawdę o Jezusie, nie mogło stanowić podstawy, by sądzić, że w tej formie dojdzie do spotkania z Jezusem. Szaweł z pewnością nie wierzył w nadprzyrodzony charakter posłannictwa Jezusa. Nie wierzył też, rzecz jasna, w bóstwo Jezusa. I oto dowiaduje się, kim jest ten, którego on prześladuje. Dowiaduje się. Co wtedy myślał? Ale w szczerości oświadczenia Jezusa chyba uwierzył, w szczerość Jezusa uwierzył bez wahania. I tak oto ten Jezus, którego przynajmniej w przekonaniu Szawła ukrywał się, uchodził przed Szawłem, pojawia się teraz w roli kategorycznego rozkazodawcy. A więc on go prześladował, prześladował ludzi, ale prześladował Jezusa Chrystusa i nagle spotyka się z tym Jezusem, który staje przed nim i daje mu pewne zadanie do wykonania. I potem napisał w swoim liście do Koryntian, czyż nie widziałem Jezusa, naszego Pana? Ja widziałem Go. W liście drugim do Koryntian pisze, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go nawet w ten sposób. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. I oto ten, który samym pod Damaszkiem stanął naprzeciwko Szawła. I w tym samym czasie Słowo Boże rozszerzało się i wzrastało bardzo liczba uczniów w Jerozolimie. Nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Czyli wtedy już była taka atmosfera dość luźna. Wielu kapłanów żydowskich przyjmowało wiarę chrześcijańską. Wielu. I stąd święty Paweł mógł się trochę czuć taki u siebie, mógł zrozumieć ten fenomen, to, że spotkał się z Jezusem, którego później przyjął za swojego władcę i Pana. Wśród nawróconych faryzeuszy był to wyjątek. Inni, którzy też uwierzyli w Chrystusa, dokonali wszelkich starań, aby go w teorii i w praktyce zachować szacunek dla wcześniejszej religii. I dlatego święty Łukasz pisze, że niektórzy z faryzeuszów, którzy przyjęli chrześcijaństwo, nakazali jednak obrzezanie dla tych wyznawców, czyli coś tam zachować z tej wcześniejszej religii. Bez odwołania się do owego światła z góry żadną miarą nie można zrozumieć duchowej przemiany Pawła. W duszy Szawła nie dokonywały się żadne walki, wcale nie był przygotowany na przyjęcie chrześcijaństwa. Pewne dane zaczerpnięte z ksiąg Pisma Świętego, Nowy Testament, zdają się świadczyć o tym, że w środowisku, w którym pochodził Szaweł, dokonywały się pewne przemiany. Spodobało się temu, potem napisze, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił wszystkim poganom. I tu zrozumiał tę swoją inność. Tu zrozumiał, że jego zadanie jest inne. On ma być posłany do pogan, nie do Żydów, tylko do pogan. Teraz to Jezus wydaje Szawłowi polecenie, aby poszedł do Damaszku. Tam więc idzie Szaweł do celu swojej podróży, ale jakże w odmiennym charakterze. Jest wreszcie w Damaszku, lecz wcale nie wie, co go tam czeka. Stan niepewności trwa przez długie 3 dni. Szaweł nie wie, gdzie się znajduje. Niczego dookoła siebie nie widzi. Przez 3 dni nic nie je, nic nie pije. Rzecz jasna, nie wie, co go czeka. Wyrok śmierci, więzienie, przykre przesłuchanie, jakaś doraźna kara, 3 dni przebywania w grobie. To nam sugeruje przebywanie Chrystusa w grobie. 3 dni. Przebywał Chrystus od swojej śmierci do zmartwychwstania. I to pozwolił świętemu Pawłowi przeżyć na własnym ciele. W Damaszku, dokąd Paweł został doprowadzony przez swoich towarzyszy podróży, zamieszkał przy ulicy Prostej. I dzisiaj, jak pojedziecie do Damaszku, ta ulica Prosta została zachowana do dzisiaj. Można ją oglądać. To było to miejsce, gdzie Paweł przez 3 dni przebywał, gdzie był właściwie jego grób. Podczas gdy Szaweł trwał w niepokoju i absolutnej niepewności o swoje losy, w tym czasem akcja potoczyła się dalej. Mianowicie Ananiasz był uznanym przez wczesną tradycję za przełożonego społeczeństwa chrześcijańskiego w Damaszku. Niewykluczone, że mieszkał on kiedyś wcześniej w Jerozolimie, skąd pod presją prześladowań uciekał, znalazłszy schronienie w Damaszku. W każdym razie o Szawle słyszał wiele i miał powody, żeby się go obawiać, że to jest jeden z największych wrogów i najkrwawszych prześladowcy chrześcijan. Mówił: słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanu więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają jego imienia. I co się dzieje dalej w duszy Szawła? Bo to znajduje się Szaweł w takiej sytuacji, w jakiej się znalazł święty Piotr. Kiedy po całej nocy bezowocnego połowu Chrystus mówi: no weźcie trochę tych rybek. A mówi: całą noc pracowaliśmy, niceśmy nie ułowili. I właśnie kiedy ryba nie bierze, Chrystus mówi: zapuść na nowo swoje sieci. Zapuścił sieci i te sieci się chciały urwać od mnogości, od wielości tych ryb. Coś podobnego staje się tutaj. I tak oto Ananiasz ze swoimi myślami w sytuacji Piotra, który po całonocnych, nieudanych połowach otrzymał polecenie, żeby na nowo zacząć połów. Tak też uczynił Ananiasz. Nikt jeszcze nie żałował tego, co posłyszał od Jezusa. Ale Szawłowi sprawa jest stawiana jasno. Czekają na niego nie same wyróżnienia i zaszczyty, ale Chrystus mówi, pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Ludzie wolą wyróżnienia, zaszczyty bliźnich, mniej natomiast ich przykre doświadczenia i krzyże. Dlatego na ogół bliźnim się tego nie zazdrości. Usłyszawszy Pana, Ananiasz udaje się do Szawła i nazywa go bratem. Po raz pierwszy chrześcijanie nazywają bratem Szawła właściwie ci chrześcijanie, do których Szaweł zdążał, dysząc żądzą zabijania ich jako uczniów pańskich. Oto czego może dokonać swojej miłosiernej wszechmocy Pan Bóg. Od chwili spotkania z Jezusem pod Damaszkiem Szaweł zachowuje się całkowicie biernie. Wykonuje wszystko, co mu polecają, lub godzi się bez cienia sprzeciwu na wszystko, co nad nim czynią. Wkładają na niego ręce, wskutek czego odzyskuje wzrok. Udzielają mu chrztu. Dziwi i zastanawia także uległość u człowieka oznaczającego się niecodzienną siłą woli oraz skłonnościami do działania z pobudek własnych. Gdzie się podziała jego twarz? Bo z taką inną twarzą wjechał do Damaszku. Gdzie się to wszystko podziało? Jak spojrzeć w oczy jeszcze niedawnym prześladowanym? Dla obserwatorów postronnych wniosek stąd jest jeden. Nigdy nie można być zbyt pewnym ani siebie, ani swoich poglądów. Jeśli tego rodzaju wydarzenia, jak nawrócenie Pawła, można w bardzo zawężonym sensie nazwać przegraną, to Paweł umiał przegrywać. Potrafił wznieść się ponad wszelkie, ponad siebie, pozwolił, aby sprawa Boża wzięła górę nad jego własnymi losami. I co się dzieje dalej? Paweł przebywa parę dni w Damaszku, a tu nagle występują ci, którzy teraz są przeciwko niemu. Jego bracia Żydzi chcą go tam zgładzić. Już otrzymują glejt jakiś z Jerozolimy, żeby zgładzić tego, który miał jechać prześladować chrześcijan. A teraz jego chcą zgładzić. I co się dzieje? Na oczach wszystkich Pawła spuszczają w koszu z tego muru obronnego Damaszku. W jaki sposób tragiczny musi uciekać? W koszu spuszczają go z muru i udaje się na pewien czas do Arabii, ażeby tam ochłonąć. I po pewnym czasie powraca i z całą mocą naucza, że Jezus jest Mesjaszem. No jak to mogli ścierpieć Żydzi? Nie mogli. Stąd to właśnie aresztowanie, które później odbyło się w Jerozolimie, stąd później te sądy i wreszcie udało mu się uciec spod tych wszystkich prześladowań, spod tych wszystkich rąk, które tylko czyhały na niego, dlatego, że wcześniej jechał do Damaszku, żeby wszystkich przeciwników zlikwidować. Jest wielka jakaś ironia losu. Szaweł zamieszkał w Damaszku w otoczeniu wysokich urzędników, pewnie także wojskowych, z przeświadczeniem, że po dokonaniu akcji wytępienia wszystkich chrześcijan w Damaszku równie triumfalnie będzie wracał do Jerozolimy. Tymczasem wypadło mu opuszczać Damaszek. W koszu uciekał. To jest tragedia losu. No bo człowiek myśli po swojemu, a Pan Bóg kulę nosi. I to jest sprawdzenie, to jakby w tym zawarte, że warto słuchać Pana Boga. Na tym nigdy nie przegramy. 3 lata po swoim nawróceniu udaje się do Jerozolimy. Ale właściwie po co się udaje do Jerozolimy? Do Jerozolimy udaje się po to, żeby spotkać się ze świętym Piotrem. Bo wcześniej Szaweł otrzymał wszystkie misje od samego Jezusa Chrystusa. Ty będziesz szedł do pogan i tam będziesz głosił niezmienną naukę, że Bóg kocha wszystkich. I dlatego w tym imieniu posyła do was wszystkich Jezusa Chrystusa. Z taką nauką miał iść do pogan, żeby jakoś z nimi strząsnąć. Natomiast ze świętym Piotrem spotkali się tylko przez 2 tygodnie. Spotkali się, żeby uszanować urząd Piotra, żeby spotkać się z nim, żeby podać mu swoją prawicę, żeby po prostu uwierzytelnić swoje posłannictwo, bo wszystkie misje, wszystkie zadania otrzymał od samego Jezusa Chrystusa. I po 2-tygodniowym pobycie w Jerozolimie Szaweł w czasie pewnych zamieszek w Jerozolimie ucieka i dociera do Antiochii. I tam w Antiochii po raz pierwszy uczniowie Chrystusa zostali nazwani chrześcijanami. Chrześcijanie to ci, którzy noszą w swoim nazwisku, w swoim imieniu, w swojej historii samego Chrystusa. Chrześcijanie. Tam zostali po raz pierwszy nazwani. Od tego czasu Paweł później dociera w różne strony świata, dociera nawet do Rzymu i tam spotyka się z różnymi ludźmi i w końcu tam spotyka swoją śmierć. Jako obywatel rzymski został ścięty mieczem. I dlatego w Rzymie jest taka miejscowość Tre Fontanne, czy fontanny, na którym Paweł został ścięty. I ta jego głowa padała w jedno miejsce, potem w drugie i w trzecie niżej. To było właśnie działanie, można by powiedzieć, po śmierci świętego Pawła. I później w tym samym czasie ginie święty Piotr. Również w Rzymie. Najpierw zaczyna uciekać. No i znamy tę historię, kiedy uciekając spotyka kogoś, przygląda się dobrze. No przecież to jest Chrystus. Dokąd idziesz, Panie? Quo vadis, Domine? I słyszy odpowiedź. Wracam do Rzymu, bo ty uciekasz. I Piotr wtedy zawrócił, wrócił do miasta i tam został ukrzyżowany. Ale prosił z szacunku dla Chrystusa, żeby został ukrzyżowany głową na dół. Historia może bolesna, ale to wszystko wskazuje na wielkich bojowników wiary. Wiara dzisiaj będzie wymagać od nas wielu wyrzeczeń. Może nie tyle ofiar, tylko zgodę na to, co myśli o tym Pan Bóg. Bo jeżeli będziemy myśleć sobie po swojemu, to wtedy możemy bardzo łatwo stracić wszystko. I imię, nazwisko i wszystko. Natomiast jeżeli będziemy myśleć po Bożemu, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że cierpimy razem z Jezusem Chrystusem albo cierpimy dla Jezusa Chrystusa. To są prawdziwi wojownicy wiary.